Proszę Państwa, a w naszym studiu pan poseł Zbigniew Giżyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Gorąco witamy, panie pośle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie pośle, no, mamy całą serię nowych wybryków pana posła Palikota. To taki temat, który dość głośny jest ostatnio i trochę chyba kłopot dla Platformy.
Myślę, że temat jest głośny, natomiast ja bym nie powiedział, że to jest kłopot dla Platformy Obywatelskiej i daleki byłbym od stwierdzeń, że jest to wybryk. Otóż z wybrykiem mielibyśmy do czynienia wówczas, kiedy partia polityczna, a to się nieraz zdarza, miałaby posła, który po prostu jest nieco ekscentryczny, tak to ładnie nazwijmy, i z powodu tego od czasu do czasu pozwala sobie na zachowania, które ta partia polityczna po pierwsze potępia, po drugie no, stara się takiego człowieka pozbyć i z życia publicznego wyeliminować, ponieważ nic dobrego do tego życia publicznego nie wnosi, wręcz odwrotnie. Moim zdaniem i wszystko na to wskazuje, nic nie wskazuje na to, aby to było właśnie robione w ten sposób. To jest gra celowa i to nie jest tak, że pan poseł Palikot, no na skutek, nie wiem, kryzysu wieku średniego na przykład, od czasu do czasu musi sobie albo, przepraszam, że będę o tym przypominał, pomachać sztucznym penisem, albo ubrać koszulkę, że jestem z SLD, albo
jestem gejem, albo musi
sobie poobrażać prezydenta czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela, od chociażby osoby duchowne, tak jak ojca dyrektora i Radio Maryja. To jest celowa gra Platformy Obywatelskiej. Otóż jak dzisiaj postępuje Platforma Obywatelska? Wybiera sobie różne postacie o różnym charakterze, o różnych, wydawałoby się nieraz bardzo sprzecznych albo odległych od siebie poglądach i umiejętnie pokazując raz taką, a raz taką marionetkę w swoich rękach, gra na emocjach społeczeństwa. I tak, gdy trzeba troszkę połechtać osoby, którym bliskie są tradycje konserwatywne, które mają szacunek dla kościoła, dla religii, to pan premier Donald Tusk będzie się pokazywał w blasku kardynalskiej purpury, będzie odbywał pielgrzymkę do Watykanu, z troską o losach Kościoła będą się wypowiadali niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, chociażby pan dr Jarosław Gowin. Gdy trzeba pokazać, że Platforma jest zatroskana o losy zwykłych ludzi, o losy ubogich, o losy osób poszkodowanych, wtedy będzie się eksponowało postacie chociażby takie, bardzo zacne zresztą, jak pani poseł Joanna Fabisiak. A gdy będzie się chciało pokazać, że my jesteśmy ci fajni liberałowie, którzy z tym kościołem, z tą zaściankowością nie mają nic wspólnego, to proszę bardzo, zobaczcie, jakiego mamy fajnego Palikota. On może zrobić taki czy inny spektakl, obrazić taką czy inną osobę, bo właśnie my jesteśmy tacy fajni. I w ten sposób uzyskuje się to, co jest pewną siłą Platformy Obywatelskiej, co świadczy o dużej poparciu Platformy Obywatelskiej w społeczeństwie, bo w ten sposób przyciąga do siebie głosy zarówno skrajnych liberałów, antyklerykałów, jak i co mniej świadomych politycznie, a ufających, że to są tylko wybryki ludzi związanych z Kościołem, z tradycją, która z punktu widzenia zachowań Palikota, czy pana posła Palikota, nie powinna z Platformą mieć nic wspólnego. To jest cyniczna gra Platformy Obywatelskiej.
Czyli dla każdego coś miłego.
Tak, dokładnie.
A równocześnie odwracanie uwagi od bardzo istotnych problemów.
To jest drugi element tej cynicznej gry. Bo z jednej strony robi się właśnie dla każdego coś miłego, żeby się wszystkim troszeczkę przypodobać, a z drugiej strony, kto w niedzielę, gdy pan Palikot wyskoczył ze swoimi bardzo nieszczęśliwymi sformułowaniami, mówił o służbie zdrowia. Kto mówił o tym, że w poniedziałek odbędzie się rada gabinetowa i pan prezydent będzie próbował wymusić na rządzie zajęcie stanowiska w tej sprawie? Nikt o tym nie mówił. Wszyscy zajęli się panem Palikotem. Kto w piątek, gdy Platforma Obywatelska doprowadziła do przecieku w sprawie pana Kowala, mówił o kwestiach związanych ze służbą zdrowia. Kto zwrócił uwagę, że Sejm w piątek już nie pracował, bo nie było żadnego projektu ustawy skierowanego przez rząd Donalda Tuska, którym moglibyśmy się zajmować? Nikt. Wszyscy zajęli się WSI, panem Kowalem, teraz się zajmują wszyscy panem Palikotem. Odwraca się uwagę od niestety miałkości programowej, intelektualnej Platformy Obywatelskiej. Zresztą tu trzeba przyznać Platformie Obywatelskiej i panu premierowi Tuskowi, że nie ukrywał, że Platforma Obywatelska programem jako takim nie dysponuje, ponieważ od początku w swoich hasłach mówił, że Platforma będzie liczyć na cud. Ja jestem człowiekiem wierzącym, w cuda wierzę, ale w gospodarce i w pracy dla państwa trzeba się wziąć do roboty i konkretne przedstawiać propozycje, a jeżeli się liczy na cuda, to warto by się przynajmniej było od czasu do czasu pomodlić, a nie ludzi wierzących i wartości dla ludzi wierzących bliskie obrażać, tak jak to chociażby pan Palikot i niektórzy inni politycy czynią.
Panie pośle, no tu mamy jeszcze do czynienia nie tylko z tym brakiem przygotowania programowego, ale też i personalnego. Mówiło się o tym, że Platforma dysponuje bardzo dobrymi, świetnymi fachowcami przygotowanymi, a tu okazuje się, że z tej zbieraniny, z której utworzono rząd w ciągu 60 dni, którymi dysponuje rząd, już 6 dymisji, a więc dość szybko te wymiany kadr tam się dokonują.
No, bo słusznie ojciec zauważył, że jest to pewnego rodzaju zbieranina. Przecież pan premier Donald Tusk nigdy w życiu, jako osoba przecież funkcjonująca w dorosłym życiu już grubo ponad 50, nigdy w życiu nie zajmował się kierowaniem jakimkolwiek poważnym urzędem. Jedyna funkcja, jaką pełnił, to było kiedyś bycie wicemarszałkiem Sejmu i Senatu, zawsze z partii opozycyjnej, co niespecjalnie dawało doświadczenie w rządzeniu, kierowaniu państwem. Dobrał sobie jako współpracowników osoby, które w znaczącej mierze także takiego doświadczenia nie posiadały. W związku z tym nagle, gdy zderzą się z realnymi problemami, nie wiedzą, jak się zachować. Pani minister Kopacz, ja głęboko wierzę, że ona nawet by chciała. Ona po prostu nie potrafi. Ona po prostu nie wie, co ma z tym wszystkim zrobić. To jest w sumie biedna kobieta, która chciałaby być dobrym ministrem, bo każdy chciałby być dobrym ministrem, tylko jak ona ma to zrobić? Skoro do tej pory nie miała jakiegoś większego doświadczenia w tym zakresie, krytykować zawsze jest łatwo, bo to żaden problem stanąć w szeregu protestujących i krzyczeć, że chcemy więcej, ale gdy trzeba pokazać, gdzie znaleźć oszczędności, jak umiejętnie dzielić środki, jak spowodować, żeby tych środków do systemu wpływało więcej, to trzeba konkretnych propozycji ustawowych. Gdy nagle padło publiczne pytanie na konferencji prasowej, gdzie są ustawy, które przygotowała Platforma Obywatelska, to pan premier Tusk nakrzyczał na dziennikarzy i powiedział, że to są jakieś w ogóle skandaliczne i bezczelne pytania. Przecież on nie będzie przynosił jakichś tam ustaw. Proszę sobie przypomnieć, w poprzedniej kadencji Platforma Obywatelska bardzo głośno wspominała, że marszałkowie Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości przetrzymują ustawy, które Platforma Obywatelska złożyła do rozpatrywania. Ja się pytam, gdzie są te ustawy? W środę, bo Sejm obradował od środy do piątku, o godzinie 15 skończyły się obrady, bo wyczerpały się punkty, które były przewidziane. W czwartek stało się to około godziny 17. W piątek poza głosowaniami nie było już nic. Proszę sobie wyobrazić, że w parlamencie praca za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości rzadko kiedy, która się rozpoczynała o godzinie 9 rano, rzadko kiedy kończyła się przed 22. Mnogość ustaw, jakie były kierowane do parlamentu, powodowała, że niejednokrotnie, ja sam pamiętam, jak miałem punkt, w którym zabierałem głos w imieniu mojego klubu parlamentarnego, miałem około godziny 2 w nocy. I bardzo często my naprawdę pracowaliśmy ciężko do późna w nocy. Proszę mi wierzyć, że praca w parlamencie naprawdę nie należy do lekkich, wbrew temu, co nieraz niektóre media podają. Natomiast widzę, że w tej kadencji będzie lżej. Ja jako poseł mogę powiedzieć to dobrze, bo będę miał troszkę mniej pracy. Zamówiłem sobie wreszcie po raz pierwszy po 2 latach. Ja pracuję także naukowo i nigdy nie miałem czasu w parlamencie zająć się w wolnych chwilach pracą naukową. Po prostu nie było kiedy. Po raz pierwszy w tej kadencji zamówiłem sobie prasę naukową, która jest mi potrzebna do kohabilitacji, którą przygotowuję do biblioteki. Znalazłem 3 godziny czasu, żeby się tym zająć. Muszę powiedzieć, że z mojego osobistego punktu widzenia to ten styl pracy nawet mi się podoba. Tylko przecież nie po to jesteśmy skierowani, abyśmy szukali sobie zajęcia tylko do tego, aby się zajmować konkretnymi projektami. Tego niestety nie ma.
Niektórzy zapowiadali, że teraz będzie już spokój. No, spokój dlatego, że się nic nie dzieje. Może
no,
tak?
To jest prawda. Jeżeli będziemy rozpatrywali problemy państwa w charakterze spokoju, to jest to pewien pomysł. Otóż jak dzisiaj wygląda nasza sytuacja? Platforma Obywatelska i premier Donald Tusk, porównajmy, przepraszam, że może tak sobie pozwolę na nieco luźniejsze porównanie, ale porównajmy Polskę, porównajmy kraj do samochodu. Otóż Platforma Obywatelska wysadziła kierowcę, którym był pan premier Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, za kierownicy tego auta z napisem Polska i wsiadła do wypucowanego, odnowionego, zatankowanego do pełna samochodu, który może nie jest najnowszy i ma swoje pewne problemy, ale po kapitalnym remoncie, jaki w ciągu 2 lat przeprowadziliśmy, no, wygląda zdecydowanie lepiej, aczkolwiek oczywiście wiele jeszcze trzeba zrobić. I wydaje się panu premierowi, że tym samochodem będzie teraz jeździł po naszych drogach i machał pięknie do tłumów, uśmiechając się, licząc na to, że ani ten samochód się nie zabrudzi, ani się nie zepsuje i w ogóle nic z nim nie trzeba będzie robić. Tak się kierować państwem nie da. Za chwilę skończy się paliwo, za chwilę spadnie deszcz i błoto pobrudzą karoserię, za chwilę coś tam się w tym samochodzie popsuje i trzeba na to reagować i na tym się trzeba niestety znać. Jak się obserwuje działania Platformy Obywatelskiej, jak się obserwuje to, co czyni pan premier Tusk, widać, że mamy do czynienia z ogromną ignorancją, jeżeli chodzi o kwestie państwowe i faktycznie ja myślałem, że to tylko taki zabieg marketingowy i chwyt, jak mówił o tym cudzie pan premier Donald Tusk jeszcze w kampanii wyborczej i polityce Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście to nie był zabieg propagandowy, Platforma Obywatelska liczy na cud. Jako Polak mam nadzieję, że ten cud się zdarzy, ale wolałbym jednak, żeby nasi rządzący, zamiast oglądać się na siłę sprawczą sił nadprzyrodzonych, starali się troszeczkę pomagać, bo to jest trochę tak, jak w takim dowcipie, który się kiedyś opowiadało, jak to przychodził co rano się modlić Kuba do kościoła, do Pana Boga, prosząc, żeby mu pozwolił wygrać w totolotka. Modlił się tak już 2 lata, w końcu któregoś ranka odezwał się z nieba Pan Bóg i mówił: Kuba, ty daj mi szansę.
Ty wreszcie wypełnij kupon.
Tak, ty kup ten los, wypełnij ten kupon i chciałbym, żeby nasz rząd wreszcie się zabrał do pracy.
Panie pośle, wracając jeszcze do tych dymisji, zwłaszcza tej dymisji pana Grasia, bo tutaj zapowiadano, że powodem dymisji ma być to, że ma być sekretarzem generalnym. No dzisiaj już wiemy, że nie, że jakieś inne zadania mają być mu powierzone, że nie zanosi się tutaj na zmianę. Natomiast jest inna, bardzo ważna sprawa, mianowicie służby specjalne, które nie mają specjalnego ministra, który miałby się nimi zajmować. Miałoby to być w kompetencjach premiera.
To jest bardzo zjawisko niepokojące. Ja wczoraj z uwagą słuchałem rozmów niedokończonych z panem ministrem Antonim Macierewiczem, które były na antenie najpierw telewizji Trwam, a potem już tylko wieczorem w Radio Maryja. I Platforma Obywatelska niby twierdziła, że będzie robić coś oszczędniej poprzez to, że nie powoła ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Był oczywiście to czysty chwyt marketingowy, bo taka funkcja została stworzona, tylko inaczej to nazwano. Był to sekretarz stanu w kancelarii pana premiera, właśnie pan poseł Paweł Graś, który się tym zajmował. No i mówiąc szczerze, ja rozumiem, że od czasu do czasu zdarza się tak, że dosyć szybko także niektórzy ministrowie odchodzą, zwłaszcza jak na przykład, a słyszeliśmy, że były podobno w tym rządzie też takie przypadki, nagle się okazuje, że w IPN-ie będą publikowane jakieś materiały i być może akurat ten minister, który myślał, że już tam nic nie ma, gdy się godził na tę nominację dzisiaj, gdy się dowiaduje, że coś tam może jednak być, ucieka, bo wtedy przecież wszelkie procedury lustracyjne zostaną umorzone z urzędu. Więc ja się nie dziwię, że nieraz pewne dymisje muszą następować. To rzecz naturalna, wymienia się także pracowników. Ale po pierwsze mamy dopiero przecież niespełna, nawet jeszcze nie ma chyba 50 dni, czy jakoś tak mniej więcej będzie to wkrótce, gdy rząd Donalda Tuska funkcjonuje, a już tych dymisji było dosyć sporo. A gdy one dotyczą tak newralgicznej sfery, jak służby specjalne, to należy sobie zadać pytanie na dobór kadr na tak ważne stanowiska. Bo mówimy o sferze niezwykle wrażliwej. Oczywiście każdy urząd jest ważny i najlepiej, żeby wszędzie była pewna stabilność kadrowa, ale nigdzie nie jest ona tak potrzebna, nigdzie nie jest to tak istotne i ważne, jak w przypadku służb specjalnych. W związku z tym należy zadać pytanie, cóż to się stało? Czyżby znowu się okazało, że pan premier Donald Tusk nie miał człowieka przygotowanego do tego, żeby nawet służbami specjalnymi kierować? No to przepraszam, jeżeli w tak ważnej sprawie nie ma ludzi do tego, żeby się zajmowali pracą, to w jakiej są? No bo ja nie będę specjalnie żałował tej pani minister nieszczęsnej od obrony narodowej, która zasłynęła tylko jedną decyzją, jaką podjęła, a mianowicie decyzją, żeby wstrzymać przyjazd zespołu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego na uroczystości 16. rocznicy powstania Radia Maryja, bo ona, nie wiem czy słuchacze Radia Maryja wiedzą, to była jedna z pierwszych dymisji w tym rządzie. Jej żałować absolutnie nie mam zamiaru. Zresztą tam z tych dymisji parę innych też nie było specjalnie takich, których należałoby żałować. Ale należy sobie wtedy postawić pytanie. Czyżby w Platformie Obywatelskiej nie było ludzi do tego, aby tak ważnymi sprawami w spokoju, w dłuższej perspektywie czasu się zajmować? Bardzo mnie to niepokoi.
Ale przez dwa lata przecież działał gabinet cieni.
No to był, zdaje się, gabinet, który by trzeba było troszkę inaczej określić niż gabinetem cieni, jeśli już po powołaniu na stanowiska ci ministrowie, jak w wierszu świętej pamięci księdza Twardowskiego, tak szybko odchodzą. W związku z tym, parafrazując ten piękny wiersz, można by było powiedzieć, spieszmy się słuchać ministrów rządu Platformy Obywatelskiej, tak szybko odchodzą, nie wiemy, czy jutro jeszcze będą mieli cokolwiek do powiedzenia. Szkoda, że tak się dzieje, bo można oczywiście nie lubić Platformy Obywatelskiej i być w stosunku do niej w opozycji, ja akurat jestem, ale wolałbym, abyśmy mieli stabilną sytuację kadrową. Ja bym miał pewność, że jak jutro włączę radio jadąc samochodem do swojego biura poselskiego czy w Toruniu na UMK na zajęcia, to będzie mówił minister, który mówił jeszcze w dniu wczorajszym, bo dzisiaj to nie mam takiej pewności i oni odchodzą tak szybko, że ja nie jestem już w stanie nieraz wymienić wszystkich nazwisk. Miejmy nadzieję, że są to jakieś takie początkowe zawirowania, że Platforma Obywatelska i pan premier chociaż troszeczkę nauczą się rządzić krajem. Pewnie raczej będzie to administrowanie niż rządzenie, ale gdy kiedyś do władzy powrócą ludzie, którzy na tym znają się trochę lepiej, to wolałbym, aby otrzymywali spadek od osób, które będą przynajmniej w sensie technicznym miały nieco większe umiejętności niż to, co obserwujemy obecnie.
Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego z panem Bogiem.
Z panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem posłem doktorem Zbigniewem Giżyńskim z Prawa i Sprawiedliwości.